Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj w audycji Jeleniu Górzanie, to już 78. nasza audycja. Proszę Państwa, będzie trochę jak w kryminale. Jeżeli chcecie Państwa posłuchać bardzo ciekawego życiorysu, który z jednej strony stymulowała historia, z drugiej przeżycia lat 50., 60., no i teraz niesamowita ekspresja, to posłuchajcie Państwo przez pół godziny, usiądźcie sobie spokojnie, a my dzisiaj będziemy rozmawiali z Jerzym Pokojem, mieszkańcem co prawda Karpacza, ale cały czas funkcjonującym w obszarze Jeleniej Góry i Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej i Dolnego Śląska. Dlatego zaprosiliśmy go do programu Jelenie Górzanie. Witam cię serdecznie, Jurku.
Witam serdecznie.
No, korzenie, jak to poza anteną mówiliśmy, twoje sięgają jak zwykle w tej historii tubylców. Trochę i wschodu, Kresów, trochę i centralnej Polski. Powiedz, skąd rodzice przyjechali tutaj do Karpacza?
Moja mama przyjechała tu wraz z wujostwem spod Lwowa, właściwie niedaleko Stanisławowa, a mój tato pochodził z powiatu kolbuszowskiego koło Rzeszowa i tu się spotkali na terenie tak naprawdę Karpacza, na ulicy Myśliwskiej.
Tak, i tam zadrżały serca, a potem w roku 1955 przyszedł na świat Jureczek.
No tak, urodziłem się w Miłkowie, ale to nie takie proste było, dlatego że mama, która przybyła tu wraz z wujostwem, razem z nimi zamieszkała. Natomiast tato, delikatnie mówiąc, uciekł z więzienia, był żołnierzem Armii Krajowej. Cały czas na nim ciążył wyrok śmierci. Prokurator, co tylko sprawa była, co jakiś czas, co 2-3 lata, wracał do tego wyroku, żeby uzyskał karę śmierci, no ale udało mu się jakoś tam uciec. Najpierw pracował gdzieś w Kowarach, ale tam było za dużo nasycenia tych, jeśli chodzi o wywiad. Przeniósł się do Karpacza i zamieszkał w takim miejscu, który dawał mu szansę na to, że w razie jakiegokolwiek zamieszania był blisko las, było możliwość ucieczki. No a tam poznał mamę i to się potem już wszystko potoczyło jakby w tym kierunku, z którego ja pochodzę.
Tato był, z tego co wiem, masażem, czy też rzeźnikiem, tak?
Nie, on pracował w sklepie mięsnym na początku, ale to nim pracował, to najpierw pracował w sklepie spożywczym, potem w sklepie mięsnym, potem długie lata w tym sklepie mięsnym, ale do domu czasami pojawiały się różnego rodzaju służby i czasami tam były rewizje. Pamiętam, jako młody chłopiec przychodzę ze szkoły, to miałem chyba może 7 lat. Nie więcej. Mama siedzi na środku pokoju, płacze, w dużej części zerwana, wszystkie rzeczy wyrzucone z szaf, płacze. To przecież bardzo młoda kobieta była, miała 20, przecież parę lat. No i tego nigdy nie zapomnę, jak tato przyszedł, wziął ją w ramiona i powiedział: Marysiu, nie martw się, przeżyjemy. No i tak to się potem działo. Często byłem, że tak powiem, wysyłany do wujostwa na ulicę Myśliwską, bo jak się tam cokolwiek złego działo, to oni mnie po prostu pakowali. Ale ja też tak bardzo chętnie chciałem tam u nich być, dlatego że oni mieli gospodarstwo, były krowy, były konie, ale przede wszystkim były psy. I z jednym byłem strasznie zaprzyjaźniony. To była największa rozpacz kiedy ten pies odszedł, a ja nie mogłem sobie poradzić z tym, że tego pieska już nie będzie. Oczywiście były też konie, na których też miałem okazję jako młody chłopiec jeździć na oklep oczywiście, bo takich innych warunków to nie było.
I może to się zaczęła ta twoja miłość do dużych zwierząt, do koni, co zaciążyło w pewnym sensie również na twojej edukacji. Ale idźmy dalej do szkoły. Chodziłeś w Karpaczu do szkoły podstawowej. Pamiętasz jakichś nauczycieli, których może też wpłynęli na twój sposób pojmowania życia?
Tak. Po pierwsze, w liceum miałem pana, który się nazywał Spryszak, który uczył nas historii. Był po Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wtedy to było rzeczywiście niesamowite. Miał duży problem, bo był kiedyś usunięty ze szkoły za niezbyt dokładną interpretację historii, która wtedy miała miejsce w szkole. Pamiętam jego długie rozmowy, które z nim prowadziłem. Był to przesympatyczny człowiek, ale przede wszystkim człowiek oddany temu, z czego się wywodził, czyli historii. Znał ją jakby w dwóch wersjach. Tę, którą trzeba było omówić na lekcji, i tę, którą omawiał po lekcjach.
Tak, pewno to była ta historia, której nie mogliśmy usłyszeć od tych naszych bardzo dobrych nauczycieli. Ja też takich w swojej szkole miałem, którzy przybyli tutaj z Lwowa, ale którzy o tej prawdziwej historii mówili ściszonym głosem. Jurku, kończyłeś szkołę podstawową.
W Karpaczu.
W Karpaczu, cały czas w Karpaczu. I rozglądnęłeś się za kolejnym etapem. Poszedłeś do technikum mechanicznego.
To była tak właściwie chyba trochę za namową mojego taty, bo wtedy się mechanikiem samochodowym, no to było coś rzeczywiście takiego nobilitującego. Więc padł na pomysł i jakoś tak mnie przekonał, żebym tam poszedł. No i się zapisałem do tego technikum. Wszystko było fajnie. Jakiś tam nawet egzamin był. Tego nie pamiętam. No ale był na tej drodze mojej kariery było kino Tatry, które wyświetlało westerny. Niestety w godzinach porannych i poniedziałek, środa i piątek za każdym razem był jakiś inny tytuł. No i niestety wraz z kilkoma kolegami, oni nie zawsze chodzili, ale ja byłem bardzo, tak powiem, częstym klientem tego kina i jak tato pojechał na wywiadówkę, to się dowiedział, że tak naprawdę to nie bardzo wiedzą, jak ja wyglądam, no bo ja więcej jestem poza szkołą niż w szkole i przenieśli mnie do szkoły zawodowej. No, tato wybłagał tam na nich, że no, ale to jak, przecież musi się gdzieś uczyć. No więc zaproponowali szkołę zawodową. No, byłem na kilku praktykach, te praktyki były w cieplicach tej szkole, w tych warsztatach. No ale moi koledzy chodzili do takiej szkoły przyzakładowej w Krzaczynie i oni mnie namówili, że słuchaj, co ty byś chodził do takiej szkoły tam, jak my tutaj mamy, jeszcze nam płacą za to, że chodzimy do tej szkoły. No więc się przeniosłem, ale na szczęście w kinie Orzeł w Kowarach nie było filmów do południa, w Karpaczu nie było do południa, więc tę szkołę skończyłem chyba nawet nie najgorszym wynikiem, bo jak poszedłem do liceum w Kowarach, to już nie było tak najgorzej, ale pewne rzeczy się ciągnęły i ja wpadłem na pomysł w trzeciej klasie, że powinienem pójść do wojska. Trochę było takich kłopotów, bo nie chcieli mnie najpierw przyjąć, bo mówili, że chodzę do liceum, to nie bardzo mogą mi przerwać edukację, ale jakoś namówiłem tę komisję i do tego wojska poszedłem.
I wylądowałeś w Opelotce, w zielonej jednostce przy ulicy Sudeckiej.
Tak, to było wtedy tak.
Wtedy była Świerczewskiego.
A wtedy była Świerczewskiego szkoła i tam trafiłem do takiej szkółki podoficerskiej, gdzie nas szkolono na przyszłych kaprali, którzy mają dowodzić jakimiś tam, nie wiem, oddziałkami, czy no już nie pamiętam, drużyną, o tak to się wtedy nazywało. I tam miałem przedziwną historię. Proszę sobie wyobrazić, jak to czasami taki splot wydarzeń się dzieje. I w sali było nas chyba 7 czy 8 chłopaków, którzy spali tam w łóżko i obok mnie spał kolega. Nie wiedziałem, że to może być taki splot wydarzeń. Kiedy jest przysięga, mój tato spogląda z takim zaciekawieniem w drugą stronę i mnie pyta, słuchaj, kto to jest tam przy tym chłopaku? Ja mówię, no jego ojciec oczywiście, a jak się nazywa? Ja mówię, Białas. Patrzę, że mój ojciec jakby za nie mówił. Co, kto? Białas. Okazuje się, że mój ojciec razem z tym ojcem tego mojego kolegi w jednej celi wiele lat spędzili i tam się dopiero dowiedziałem na tym spotkaniu, że mojego ojca przynosili tak zbitego, tak skatowanego, rzucali go do celi nieprzytomnego z powyrywanymi paznokciami i ojciec by nie przeżył, gdyby w tej celi nie było lekarza, który też był skazany oczywiście. I ten lekarz dopiero się nim opiekował, dużo mu pomógł, a ja łóżko w łóżko leżałem i byliśmy kolegami z jednej drużyny w wojsku, a oni byli, no, można powiedzieć, kolegami z tej samej celi więziennej.
To nasze pokolenie nie wiedziało o tym, o przeszłości naszych rodziców, bo pamiętajcie, że to były lata 60. i trudno było im opowiadać o meandrach swojego życia, także tego politycznego, w obawie przed konsekwencjami, jakie mają dzieci.
Dosłownie wejdę ci w słowo, bo ja pamiętam taką sytuację, młody chłopak jestem, nie wiem, chodzę do szkoły podstawowej, tato rano mówi, że jedziemy do Jeleniej Góry. Nie wiem ni skąd, mama o wielkie oczy otworzyła, tato nas pakuje, znaczy mnie pakuje do pociągu, bo to wtedy kursowały Karpacz Jelenia Góra. I co ciekawego, my nigdzie nie wychodzimy z tego dworca, idziemy na jakieś poczekalnie, siedzimy w tej poczekalni, ja nie bardzo rozumiem o co chodzi, ale no ojcu się nie sprzeciwiam, bo zawsze dla mnie to był autorytet i nagle naprzeciwko mnie siedzi jakiś facet z teczką. To ja pamiętam jak dziś. Przychodzi drugi z taką samą teczką. Siedzą obaj i za chwilę jeden wstaje, bierze teczkę, a ja do taty krzyczę, tato, tato, krzyknij, bo to nie tą teczkę wziął. No, mnie ojciec za fraki wyprowadził. Więcej nie wracaliśmy do tego tematu. Dopiero po latach się dowiedziałem z książki, która wyszła, że mój tato jeszcze po wojnie bawił się w konspirację. Znaczy bawił, no to tak ładnie dzisiaj się powiedziało, ale i ten, że autor pisze, że jeszcze ma dokumenty mówiące o tym, że ojciec jeszcze tu udzielał się po wojnie w jakiejś tam organizacji, która pozostała po AK.
Powiedz mi, do kiedy trwały te ślady penetracji, czy też chodzenia za twoim tatą przez służby bezpieczeństwa? Kiedy to się skończyło?
Wiesz, ja powiem tak, ja tylko pamiętam parę takich dziwnych sytuacji. Pamiętam taką sytuację, kiedy wracam jako dziecko do domu. W domu jest zerwana podłoga, leży bardzo dużo, wszystkie właściwie nasze rzeczy, ubrania, pościel leży na podłodze i strasznie płacząca mama, bo sobie nie radzi z taką sytuacją. I no ja jako dziecko nie bardzo wiem, co mam zrobić. Przytuliłem się do mamy, no bo to oczywiste. Zawsze była dla mnie taką ostoją ciepła. Przychodzi ojciec, bierze mamę w ramiona i mówi do niej, tak, ja to pamiętam do dziś, Marysiu, nie bój się, damy sobie radę. Wszystko będzie dobrze. Ale co się dzieje? Jestem spakowany i idę na ulicę Myśliwską. Czyli tak dobrze to nie było. Następnym razem pamiętam, co się dzieje w kotłowni. A tam prace trwają, przewracają do góry nogami koks. Ale jako dziecko nie bardzo rozumiałem te wszystkie. A ojciec miał jedną zasadę. W żaden sposób nie próbował przerzucić i nas informować o czymkolwiek, żebyśmy nie zostawili po sobie i na sobie tego śladu tamtych lat, tego jego przeżycia i przejścia przez te wszystkie
lepiej,
straszne rzeczy.
Lepiej
Ale co
nie
ciekawe,
wiedzieć.
Staszku, jestem naczelnikiem GOPR-u, prezesem zostaje jakiś pan prokurator wojskowy, wtedy zarządu głównego, pan Szewczyk. Jest narada w Karpaczu i on, ja pytam go, że wie pan, no miałbym taką prośbę. Chciałbym dostać dokumenty wyroku mojego ojca z procesu w Rzeszowie. Bo mówię, bo wystąpiłem, to już są lata 90., początek lat 90., wystąpiłem do sądu, ale powiedzieli mi, że tych dokumentów nie ma. No pan generał przyjechał do Jeleniej Góry i mówi, wie pan co, panie naczelniku, mam te dokumenty. No i pisze tam, i zamknął się ze mną w pokoju i mówi, tylko wie pan, ja muszę pana ostrzec, bo to nie tak, pana tato był bandytą. Ja mówię, wie pan, panie pułkowniku, jest 92 rok i pan mówi, że akowiec skazany jest bandytą, nie rozumie pan tego świata. No i tak się stało, że nigdy żeśmy się już nie pogodzili z tym panem. Natomiast rzeczywiście te dokumenty piszą wyraźnie co i jak. I tam jest napisane, że prokurator przez wiele lat żądał wyroku śmierci, bo te dokumenty posiadam.
Tak, no myślę, że ten rewolucyjny akcent rodziny, jak tato miał na imię?
Antoni.
Antoniego Pokoja nie pozostał bez wpływu na dzisiejsze losy Jurka, naszego rozmówcy, bo przyszły lata 80., wybuch Solidarności i przecież ty również funkcjonowałeś no, w tym systemie obiegu informacji między braćmi Czechami.
A mówisz o tym. No tak.
Tak,
ale jeszcze chciałem powrócić do takiej fajnej sytuacji. Jako młody chłopak przychodzę do domu, a te poniedziałki to były dla mnie koszmarem, bo to wtedy sklep mięsny był zamknięty i tato ostrzył te noże, swoje toporki, tam jakieś inne rzeczy. I jak ja wróciłem ze szkoły, to byłem zaganiany do tego kieratu, czyli do tego ostrzenia. To był taki na korbę wał, tam woda na dole i to się tak oszczyło. Moi koledzy grali w piłkę, więc to dla mnie było coś bardzo, bardzo niedobrego. Natomiast pamiętam taką sytuację, że się pojawił człowiek, który zapisywał do KPN-u, tam wybrane osoby. I ja pytam tatę, czy mógłbym się zapisać. Mówię, wiesz, on do mnie mówi, synku, oni nas znaleźli wszystkich. A mieliśmy naprawdę dobrą konspirację. Ty myślisz, że to, co tu powstało, nie jest przez nich kontrolowane, nie jest przez nich omawiane. I oni po prostu wiedzą, jakie są środowiska i próbują w nie wejść i zapytać poprzez te swoje konspiracje, jakie wy macie nastroje. I szczerze mówiąc, wtedy mu nie do końca wierzyłem, bo taka prawda. A ten tato już tak chyba nie chce tego robić, może się boi, może co. Ale co ciekawe, przychodzi Solidarność. Mój tato przychodzi i mówi, zapisałem się do Solidarności. Ja na niego patrzę takimi oczami, mówię, ale przecież mówiłeś, że konspira. Ale mówi, 10 milionów to nie jest, nie są w stanie sprawdzić, bo ciebie i tych waszych paru chłopaków, to dokumenty by mieli od razu, ale tych tu nie. I pamiętam, jak dzisiaj był dumny z tego, że tak było. No i oczywiście wszystkie rzeczy, które były namiastką powrotu do demokracji, strasznie go cieszyły. On po prostu mocno to przeżywał i był temu bardzo, bardzo przychylny. I to, co mógł, no już wtedy lata też nie pozwalały na wiele rzeczy, ale zawsze był do dyspozycji.
Rok 80., Solidarność i Jerzy Pokój jako przewodnik na szczycie Śnieżki.
A, nie, nie, to jest sympatyczna sprawa, bo najpierw jest 80. rok, to wtedy robimy, idę do proboszcza w Karpaczu, Schirmera, bardzo, bardzo, ogromnie dużo mu zawdzięczam. To fantastyczny człowiek, Franciszek Schirmer, który, tak można powiedzieć, trochę mnie ukształtował w wielu sprawach. Nie wiem, jaka była jego przeszłość inna, ale dla mnie był to cudowny człowiek. I go zapytałem, czy nie byłoby dobrze, gdybyśmy, bo to jest 81, się zbliża, że będzie 300-lecie kaplicy na Śnieżce, i on mówi, słuchaj, to dobry moment. No więc udało mi się przekonać zarząd Koła Przewodników, że to będzie nasze święto, i to pięknie ruszyło. Ale potem przychodzą te lata, kiedy idę z wycieczką, już to wszystko jest, wszystko zorganizowane. Opowiadam im, w przedsionku przychodzi dwóch smutnych panów, zabierają mnie pod rękę i wyprowadzają. Wprowadzają mnie do dużego talerza, tego środkowego, i tam mnie rozbierają do naga, przewracają ten plecak do góry nogami, no i nic nie ma. I mówią, ty, no jak to jest? A oni nie, bo mieliśmy, ja miałem taki sam plecak, dwa były takie same. To się nazywa choroleska, a na górze był taki emblemat chorskiej służby. I umówialiśmy się, że jak coś mam, jakieś tam bibuły pozbierane, to wrzucę za drzwi i ta sama, ten sam plecak jest na moich plecach. Oni tam przewrócili to, ale tych drzwi nie sprawdzili. No najbardziej mi się podobała wycieczka, jak już wycieczka po prostu zwiała z tej Śnieżki. Jak ja wyszedłem po tej ich odprawie, to wycieczki nie było i spotkałem ich dopiero w autokarze. I tam wtedy, pamiętasz, jak to było, że przewodnika obrażano. Taka koperta była przygotowana, bo ludzie za dobre prowadzenie, przewodnik dostawał jakieś tam parę groszy, i oni mi zebrali naprawdę sporą sumę i poprosili, żebym ja już z nimi nigdzie nie jechał. A miałem jechać z nimi do Szklarskiej Poręby, ale oni powiedzieli, że oni już właściwie zakończyli. Panie przewodniku, było tak cudownie, że nie trzeba. A drugi przypadek miałem taki. Umawiany byłem z Walerym Spustą, ale to muszę opowiedzieć trochę głębiej.
To był Czech.
To był Czech, właściwie Słowak, ale pracował w chorskiej służbie w Czechach. Ale o pierwszy kontakt z nim poprosił mnie Jan Komornicki, ówczesny naczelnik GOPR-u. I mówi do mnie tak, Jurek, mam taką prośbę. Słowak się do mnie zgłosił, że potrzebuje Biblię, czy no, przepraszam, Nowy Testament w języku czeskim. I mówi, wiesz co, ja kupiłem, bo w Instytucie Czeskim w Warszawie można to kupić. Nigdzie indziej nie, ale tam można. No więc kupił 5 egzemplarzy i mówi, tylko trzeba się dogadać, jak to przerzucić. No i ja to przeniosłem przez granicę, te 5 egzemplarzy, i mu dałem. Ja wtedy sobie nie zdawałem sprawy, że to, że za coś takiego to on właściwie to miałby ogromne kłopoty. Ale zauważyłem, że to jest możliwe. I kiedy już się nabrało tych wiele innych rzeczy, to się z nim umówiłem, że on będzie, a on mi znowuż powiedział, że ten Nowy Testament został u niego i 4 poszły na Słowację. Że jest dobry kontakt na Słowacji, i jak ja robiłem te, zbierałem te bibuły, gdzie się dało, to jemu przekazywałem i on to przekazywał na Słowacji. Nie wszystkie, bo potem się przyznał, że jak dużo, bardzo dużo jeździło tych samochodów policyjnych koło niego, koło domu, to on się bał i część ich chował pod powałę, czyli tam między, pod dach. Tam mówi, że jak ktoś to będzie rozbierał, to trochę znajdzie. Ale o tym wszystkim przekazaliśmy informację przy księdzu, który Polaku, który mieszka w Rychlabi, żeby nie było, że my tu opowiadamy jakieś bajki, on jest świadkiem naszej rozmowy, mojej i Spusty. Stepana Spusty. Natomiast inny przypadek miałem bardzo ciekawy, po latach się dowiedziałem, jak przewoziłem taką część bibuły do Zielonej Góry, i wtedy była ta sytuacja bardzo ciekawa, bo mnie uratował członek SB. I to ciekawe, bo od Nowej Soli, to wtedy nie było jeszcze tych dróg, tylko przecież to się jeździło przez miasteczka i wioski, cały czas jechał za mną do Zielonej Góry biały Fiat. Ja się strasznie wystraszyłem tego białego, tego samochodu, i jak wszedłem na, już w ogóle nie pojechałem tam, gdzie miałem to zostawić, podjechałem pod jakiś blok, wszedłem do tego bloku i idę, no i słyszę ślady, że słyszę, że ktoś idzie. No ale po jakimś czasie się okazuje, że one zanikły. Chociaż nie zauważyłem tego, bo bicie serca, strach i tak dalej, to wszystko swoje robiło, ale tak zaglądam, no nikt nie idzie. Wróciłem, wyszedłem na dwór, no patrzę, nikogo nie ma. Bałem się, że jak wejdę na dach, no to już nie mam wyjścia. No ale się okazało, że wychodzę. I proszę sobie wyobrazić, siedzimy, to już lata 90. na plebanii w Karpaczu i chodzi o remont kaplicy na Śnieżce. Przygląda mi się jakiś facet. Przegląda i coś mówi. To pamiętasz mnie? Na wszelki wypadek do każdego mówię, że tak, no bo nie wypada, żebym powiedział nie. Ale sobie przecież nie mam żadnego pojęcia. Okazuje się, proszę państwa, że ja z tym człowiekiem zaraz po wojsku, jak wyszedłem, latem wyjechałem, na wiosnę wyjechałem do Międzyzdroi z kolegami i tam przez cały letni sezon na plaży sprzedawaliśmy lody, sprzedaliśmy jakieś tam napoje, jakieś tam inne rzeczy i on z nami to robił. Tylko on potem poszedł do zmechu, skończył i potem wstąpił do SB. I jak on miał dyżur, to się okazało, że padło moje nazwisko. I on do mnie, on to do dzisiejszego dnia może poświadczyć, jak to było. Że ja go nie pamiętałem. Po prostu wycofał tych ludzi z aresztowania. Ale co ciekawe, proszę sobie wyobrazić, że już mnie też rozszyfrowali strażnicy WOP-u, wtedy Wojsk Ochrony Pogranicza. Jeden z ostatnich dni przed niesieniem stanu wojennego idę z plecakiem na górę. Walerii Spusta siedzi na tym, jak siedzi tym zakosami na Śnieżkę, na tym jednym z punktów. A mieliśmy ustalony sygnał, że jak jest zagrożenie, to ja mam zdjąć czapkę. Miałem taki kaszkiecik na głowie kolorowy i jak on to zobaczy, to znaczy, że sprawa jest palna. I nagle mnie otacza dwóch panów. Ja ten kaszkiecik ściągam, niby udaję, że sznuruję coś tam z butem. Walerii Spusta skoczył w tą na dół, tam mówię, Boże, jeszcze się zabije. No i okazuje się, że jest komenda do strażnicy pod Śnieżką. Tam był wtedy major Mierzwa, chyba wtedy jeszcze kapitanem. I on mówi puścić. Ja się z nim spotkałem za dwa dni i no, zakończyło się to takim niezłym przyjęciem. Do dzisiejszego dnia nie wyciągnąłem z niego, dlaczego to zrobił. Myślę, że następnego dnia było zniesienie stanu wojennego, a ja gdybym był złapany dzień, to miałbym ogromny problem, bo wyrok byłby no, tak minimum 2 lata do odsiedzenia. Za to mu jestem wdzięczny, ale tak to wtedy w tamtych czasach wyglądało.
A zatem proszę państwa, tej rewolucyjnej działalności syna Jurka Pokoja ciąg dalszy.
To tak? Nie, proszę państwa, to nie była rewolucja, to po prostu były no taki zbieg okoliczności.
No ale przyszedł czas na zmaterializowanie swoich pragnień, aby wrócić jednak do tych westernów poza kinem Tatry. Jak wpadłeś na pomysł stworzenia pod cieniu Śnieżki amerykańskiego miasta pod nazwą Western
City? Musimy się cofnąć o trochę do tyłu, kiedy wyszedłem z wojska i chciałem zostać przewodnikiem. Okazało się, że już nie ma czasu na przewodnictwo, bo jest kurs zakończony, a pan Zenek Kędziora powiedział mi, Bóg raczy wiedzieć, kiedy to będzie. No więc się zapytałem, czy jest jakaś inna możliwość. Powiedział mi, że tak, jest możliwość eksternistycznie zdać. No to ja się zaparłem i przez rok znalazłem wszystkich wykładowców, jakie brali udział w każdym kursie. Z każdym się umówiłem, z każdego skorzystałem. Oczywiście najwięcej skorzystałem od Tadeusza Stecia, ale też od Wikorejczyka, Marka Wikorejczyka, Leszka Krzeptowskiego, Władka Onoszkę, Tyburskiego, Tadzia Kozika. I tak mi się udało ten egzamin zdać i takim dziwnym 2-3 lata po zdaniu egzaminu zostałem też prezesem koła przewodniego, co było dla mnie największym zaskoczeniem. Potem kolejna rzecz to jest GOPR, który równolegle był, potem naczelnik GOPR-u, ale trzeba było coś pomyśleć, gdyż ja zawsze wiedziałem, że dwie kadencje to są najważniejsze. Koniec szkoły górskiej, no i wpadłem na pomysł, żeby jednak z tymi końmi więcej i jeszcze raz więcej, a do tych koni i do tego stylu to idealnie nadawało się coś z westernu.
No jak wpadłeś na pomysł, żeby kupić grunt pod Śnieżką?
Nie, to grunt to kupiłem dlatego, że mnie zdenerwował ówczesny sołtys w Ścięgna. Bo on mi sprzedawał kostki siana, bo ja miałem konie. Ale co przyjechałem, to te kostki były droższe. Im bliżej wiosny, coraz droższe. Się wściekłem i powiedziałem, że kupię. No, naiwność moja sięgnęła zenitu wtedy, ale wściekłem się i mówię, a zapytam kogokolwiek w Ścięgnach, czy nie chce sprzedać ziemi. I tak jadę samochodem i idzie jakiś pan. Pytam, nie wie pan, kto chce sprzedać ziemię? Ja chcę sprzedać, bo już chcę wyjechać. I tak się stało. Kupiłem od niego 16 hektarów, a ja w ogóle chciałem 2. I go mówię, wie pan, ale ja bym chciał 2. Panie, albo pan wszystkie kupuje, albo nic. No więc nie było, ale pan miał jeszcze kłopot, bo miał zajęcie w banku. Tylko proszę państwa, wtedy hektar kosztował 700 zł, a właściwie 600 zł. To mówimy o dwóch różnych światach. Kompletnie różnych światach. No i ja mówię do niego, no to on mówi, wie pan, ale musi pan uwierzyć, że najpierw jedziemy, spłacimy mój dług w banku i potem idziemy do notariusza. Ja mówię, dobra panie. No i tak zrobiliśmy. I ja to kupiłem. Mało tego, proszę państwa, nikt nie chce uwierzyć. Ja nawet nie wiedziałem, gdzie te łąki są. Dopiero jak kupiłem, wsiadłem w samochód i wracając z tym panem, mówię do niego, a mógłby mi ktoś pokazać, gdzie te łąki są? On mówi, ja nie mam czasu, syn panu pokaże. Jak on mi zaczął pokazywać, gdzie to jest, to ja o nie miałem. Na tym miejscu, gdzie dzisiaj stoi główna część miasteczka, my graliśmy jako dzieci w piłkę nożną. No jak ja to zobaczyłem, to sobie pomyślałem, no to jest najpiękniejsze miejsce, jakie mogło mi się trafić. No i tak się zaczęło. A ciekawe, jak opowiadałem świętej pamięci Jackowi w Łodydze na Skałce Koziej, co tu będzie, to on wrócił do domu i mówi do Basi Włodygowej, Basiu, zadzwoń do Tereski, czyli mojej żony, i zapytaj tak delikatnie, czy z Jurkiem na pewno jest wszystko w porządku.
Dzisiaj Western City jest stałą ofertą turystyczną regionu, nie tylko Karkonoszy. Powiedz, ile rocznie obsługujesz turystów?
To wszystko zależy, tego nie wiem, bo to jest na kasie fiskalnej. Ja musiałbym dotknąć kasy fiskalnej. No jest około 100 tysięcy na pewno.
Proszę państwa, to jest jednak pewne przedsięwzięcie. I ta determinacja, być może z rewolucyjną przeszłością taty Antoniego, przynosi efekty. Ale spotkaliśmy się z Jurkiem w latach 70. na schronisku Kamieńczyk. Jurek był wówczas przewodniczącym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Przedstawiałem go jako samorządowca. I wtedy oddawaliśmy do użytku pierwszą trasę turystyczną dla niepełnosprawnych właśnie do wodospadu Szklarki. I tam w wywiadach telewizyjnych poprosiłem Jerzego, mego kolegę z przewodnika również, aby doprowadził nas do wierzchowiny Karkonoszy, a potem my sobie damy radę. I tak to się zaczęło, proszę państwa, i powiedz proszę o tym, Jurku, skąd to w tobie taka wrażliwość, aby tych ślepych, głuchych i kurawych, aby im rękę podać.
Na to wróciła kiedyś moja żona uwagę, że to już na samym początku naszego małżeństwa, że bardzo źle jest z ludźmi niepełnosprawnymi i większość ludzi w domu ich zamyka, bo się wstydzi ich kalectwa. To było przerażające, ale w 1992 roku wyjechałem na zaproszenie, byłem wtedy przewodniczącym Rady Miasta Karpacza, wyjechałem na zaproszenie takiego niedużego miejscowości Zonnebreugel i tam oni nas zawieźli na jakąś plantację tulipanów. Piękne miejsce i tam zobaczyłem niesamowitą, ale to dosłownie niesamowitą ilość ludzi niepełnosprawnych, którzy potrafili cieszyć się z życiem. Mnie się otworzył inny świat. Ja zrozumiałem, że przecież ja też byłem wychowany w takim samym miejscu. To nie jest moja wina, że wtedy nie patrzyłem na to takim oczyma jak teraz. I ja popatrzyłem na to, mówię do żony, słuchaj, ale tam jest fantastycznie. Ona mówi, bo oni się nie wstydzą tego, że mają niepełnosprawne dzieci. Tylko pomagają i robią wszystko, żeby te dzieci mogły funkcjonować. I jak ten pierwszy szlak, wtedy co Jarosław Duda nam pomagał, tak, wtedy jako PFRON, to ty powiedziałeś i wtedy wpadłem na pomysł, że to razem z tobą zresztą, bo to nie jest mój pomysł, tylko poprosiłeś, czy nie dałoby się zrobić. Zrobiliśmy wszystko i pieniądze i różne rzeczy, ale to nie jest koniec. My musimy otworzyć to na czeską stronę. Ja rozumiem, że my kolejki dla niepełnosprawnych na razie nie zrobimy na Śnieżkę i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Ale ten szlak, który jest możliwy, żeby zrobić wielkie koło, zatoczyć, łącznie z widokiem na Samotnie, widokiem na Wielki i Mały Staw, jest to możliwe. I tego będziemy musieli się trzymać, żeby to zrobić jak najszybciej i znaleźć pieniądze na to, żeby ludzie mogli skorzystać z tego, z czego my jesteśmy dumni i co jest w nas, czyli z gór.
Tak, proszę państwa, powiem państwu, że siedzę obok Czeka, bez którego pomocy pewno to byłoby niemożliwe. Dzisiaj wraz z Jerzym mamy też parę innych propozycji, aby otworzyć nowe trasy turystyczne właśnie dla osób niepełnosprawnych na podstawie doświadczeń z tej pierwszej i na razie jedynej w Europie wysokogórskiej trasy Skopy do Równi pod Śnieżką, której, Jurek, to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, gdybyśmy jej nie wybudowali, to właściwie właściwie GOPR nie nadążyłby zwozić połamańców przy tej ilości turystów, którzy dzisiaj się skrabią na Śnieżkę.
Pełna zgoda. Pełna zgoda i to jest, Staszku, twoja zasługa, to ty za tym stoisz, twoja organizacja, twoi ludzie, bo też jest tu mnóstwo ludzi, którzy cię wspomagają i wspierają.
No miło mi to słyszeć, a jak zwykle może bardziej znani jesteśmy poza granicami naszego regionu, ale pewno takie życie jest. Jerzy, jakie twoje najbliższe plany są? Co zamierzasz robić? Czy wycofałeś się już z życia samorządowego? I na ile poświęcasz się rodzinie, pisaniu pamiętników, bo masz o czym pisać, i rodzinie?
O pamiętnikach nigdy jeszcze nie myślałem, natomiast samorząd jest dla mnie ważną rzeczą i nigdzie się nie wybieram z tego samorządu. Dalej jestem i dalej będę chciał kandydować do samorządu województwa. To jakby pierwsza rzecz. A druga, i taka chyba teraz najważniejsza, żebym trochę przeorganizował sprawę Western City, dlatego że badania nad końmi, nad ich biomechaniką, nad ich bioenergetycznymi sprawami jest tak ważna dla człowieka, że warto temu poświęcić najbliższe lata, żeby ludzie mogli z tego korzystać, bo koń i jego serce i jego oddziaływanie jest naprawdę niesamowite. Proszę sobie wyobrazić, że przeprowadzono badania w tych wszystkich stadninach, które były dostępne dokumenty koniuszych, i co stwierdzono, że większość tych ludzi żyła średnio o 10 lat dłużej niż normalny człowiek nie będący przy koniach.
Wspaniale. Ile masz tych zwierząt?
W tej chwili mam 42, ale mam 12 albo 13 staruszków i one z nami muszą godnie doczekać swojego ostatniego dnia.
Wspaniale, nie będziesz oddawał ich na
rzecz? To w ogóle nie wchodzi. Tego w ogóle nie mam takiego pomysłu.
A może wpadłem teraz w czasie tej naszej kreatywnej rozmowy na pomysł, aby spróbować się zająć takim elementem terapii, rehabilitacji, jakim jest zooterapia.
Tak, i my teraz to pole magnetyczne, które wytwarza serce konia, jest pięciokrotnie większe od człowieka. One ma ogromny wpływ. W tej chwili piszemy pracę, przeformułujemy naszą Fundację Rozwoju Jeździectwa do tego, żeby również mogła wspomóc i pomagać ludziom, którzy mogą i powinni z tego skorzystać.
Jerzy, no właściwie to rozmawia się z tobą o wspaniałych, pasjonujących tematach w sposób wyjątkowo zajmujący, ale wszystko co miłe to się kończy. Jerzy jest dosyć częstym gościem w naszym góralskim Radiu Kson, gdzie mówi o swoich doświadczeniach, także przewodnickich. Ale proszę uprzejmie, wybierz sobie, zgodnie z tradycją naszej audycji, jakąś melodię czy utwór sceniczny i proszę przekaż nam, jaki to jest utwór, a my postaramy się go wyemitować, dedykując go tobie lub osobie,
To może być dużym zaskoczeniem, dlatego że Cisza jest taki utwór na trąbkę, który przygotowuje swojego konia do pokazów niemalże w balecie, czyli dresażu. I to jest piosenka dla mojej rodziny, bo oni najwięcej cierpią, bo ja teraz spędzam na ujeżdżalni tyle czasu z tymi końmi, że chyba nigdy do tej pory nie miało to miejsca, mimo tego, że zawsze jestem z końmi, ale teraz to, co mnie owładnęło, jest po prostu najpiękniejszym elementem. I jakby dało się na koniec dać tą ciszę, to byłbym bardzo wam wdzięczny.
Dzisiaj mówisz, jutro masz. Pani Tereso, Magdo, Mateuszu i Małgosio, o pięknym i zachęcającym nazwisku pokój, od ojca macie silence, czyli ciszę. A myślę, że też rozciągniemy te życzenia dla tych 40 wspaniałych zwierząt, który pewno nie będzie nigdzie lepiej jak u ciebie.
No żyją sobie na swobodzie, mają po 30 lat średnio, a to jest naprawdę imponujący wiek dla konia.
Proszę Państwa, gościem naszym był człowiek historia, ale też człowiek perspektywa, pan Jerzy Pokój. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?